Witam serdecznie na kolejnym wieczorze o finansach, finansach wieczorową porą. Ja nazywam się Grzegorz Błaszczyk, jestem inwestorem, jestem również przedsiębiorcą, prowadzę firmę Ferinvest, w której pomagam moim klientom zarabiać na oszczędnościach. W dniu dzisiejszym chciałbym porozmawiać o kilku kwestiach, a mianowicie na sam początek już tradycyjnie opowiem o tym, co wydarzyło się w ostatnich tygodniach, w ostatnim tygodniu w świecie finansów, a kilka rzeczy ciekawych miało miejsce. Powiem też, na co możemy liczyć, jeżeli chodzi o ten tydzień, jakie odczyty tutaj będą w tym tygodniu. Ale takim przewodnim tematem dzisiejszego spotkania będzie podatek Belki, czyli konkretnie podatek od zysków kapitałowych. Jest on nazywany potocznie podatkiem Belki, tak już się przyjęło i myślę, że już tak zostanie. Także na sam koniec naszego spotkania ta najdłuższa część będzie o tym podatku, ponieważ no, zbliża się koniec roku i na część tego podatku mamy jakiś wpływ. Powiem o kilku rzeczach, o których można pomyśleć właśnie jeszcze przed świętami, czy zaraz po świętach, a na pewno przed końcem roku. Także witam Was jeszcze raz bardzo serdecznie i przechodzimy do podsumowania zeszłego tygodnia. Na początku zeszłego tygodnia, mianowicie we wtorek, mieliśmy odczyt inflacji CPI w Stanach Zjednoczonych i wypadł on wyraźnie poniżej oczekiwań, co było dobrym sygnałem. No, wszyscy liczymy na to, że inflacja będzie spadała. Rynki prognozowały spadek do 7,3%, ten spadek wyniósł 7,1%. No i to oznaczało, że ta stopa inflacji w Stanach Zjednoczonych zwolniła po raz piąty z rzędu. No, rynki na to pozytywnie zareagowały, Wall Street poszła w górę, dolar się osłabił, spadły też rentowności obligacji skarbowych, no a para euro-dolar skoczyła do poziomu niewidzianego od połowy roku, od czerwca tego roku. No a sam indeks dolara powiększył te straty, dolar się osłabił o ponad 1% i był też na poziomie najniższym od 6 miesięcy, więc tak jak mówiłem, rynki giełdowe pozytywnie zareagowały na to obniżenie się inflacji. W kolejny dzień, w środę, tydzień temu, następowała decyzja Federalnego Komitetu o stopach procentowych w Stanach Zjednoczonych i zgodnie z oczekiwaniami podniesiono te stopy o 50 punktów bazowych. Tutaj nie było absolutnie żadnej niespodzianki, no ale czekano na to, co powie przewodniczący, pan Powell, na swojej konferencji. I po samym odczycie informującym o wzroście stóp procentowych rynki zareagowały pozytywnie, no ale później to co powiedział prezes Fedu już nie było tak pozytywne. Powell powiedział, że w przyszłym roku nie przewiduje obniżek stóp procentowych, na co rynki od jakiegoś czasu liczyły, że może te obniżki stóp procentowych pojawią się jednak pod koniec przyszłego roku. No i uznał też, że Fed zbliża się do wystarczająco restrykcyjnego
poziomu stóp procentowych, więc Wall Street wtedy zareagowało oczywiście negatywnie, nie były spadki. Pod koniec konferencji jakby częściowo odrobiły te straty, ale kolejne dni już nie były tak pozytywne na giełdach i ta konferencja odbiła się szerokim echem nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale również w Europie. No, w kolejnych dniach również były informacje o stopach procentowych w strefie euro, w Szwajcarii. Tutaj też zgodnie z oczekiwaniem zostały te stopy procentowe podniesione o 50 punktów bazowych. Wiele osób oczekiwało na to, że to podejście Fedu po tych pozytywnych danych inflacji będzie nieco złagodzone. No nic z tych rzeczy. No i te niedźwiedzie nastroje właśnie powróciły ze zdwojoną siłą na giełdy. No i okazało się, że ta spadająca inflacja to jednak zbyt mało, żeby ten pivot w podejściu Fedu nastąpił. No a ekonomiści Bloomberga widzą obecnie 60% szans na recesję w przyszłym roku w Stanach Zjednoczonych i dają 80%, że taka recesja nastąpi w Europie. Jednocześnie analitycy giełdowi obniżyli w ostatnim czasie szacunki 12-miesięcznych zysków dla spółek zarówno w Europie, jak i w Stanach Zjednoczonych do tych oczekiwanych poziomów od marca i lipca, do najniższych oczekiwanych od marca i lipca tego roku. No i to może pokazywać, że ta poprzeczka no, została gdzieś tam relatywnie nisko zawieszona, więc te przewidywania nie są optymistyczne. No i taka właśnie była końcówka zeszłego tygodnia. Tutaj te nastroje były mocno średnie w przeciwieństwie do pierwszej połowy tygodnia. No, jeśli patrząc na amerykańską giełdę, na S&P 500, no to jeżeli ono utrzyma mniej więcej ten poziom do końca roku, to będzie oznaczało, że w ciągu roku spadło o 18%. No i to może być dobrym znakiem na rok następny, ponieważ patrząc wstecz, gdy ten indeks tracił tak bardzo, to bardzo rzadko następowało to 2 lata z rzędu. Tak naprawdę tylko raz zdarzyło się, że gdy indeks poniósł stratę 17%, to w kolejnym roku się te straty mocno pogłębiły i był to 73 rok. Więc statystycznie patrząc wstecz, jak to wyglądało, są duże szanse na to, że przyszły rok jednak na rynku akcyjnym będzie dobry. No bo ten rok rzeczywiście na praktycznie wszystkich giełdach był bardzo słaby. I to daje nadzieję, że te wszystkie ryzyka recesji, tutaj inflacja, która wpływa na gospodarki, te podniesione stopy procentowe, no to może już jest w tych cenach i kolejne w miarę pozytywne informacje będą sprzyjały temu, że indeksy będą wracały do wzrostów. No a na co czekamy w tym tygodniu? Ten tydzień, no już jest to taki bardziej już przedświąteczny okres, jeżeli chodzi o różne odczyty. I tak jak wspominałem tydzień temu, właśnie to w zeszłym tygodniu było to największe mięso, jeżeli chodzi o różne wskaźniki i odczyty. Tak więc w tym roku, w tym tygodniu nie będzie jakichś kluczowych wzmianek o tym, co się dzieje. No zostanie tradycyjnie tutaj opublikowana seria miesięcznych wskaźników koniunktury dla Polski za listopad, GUS we wtorek poda dane o przemyśle, o rynku pracy, w środę poinformuje o sprzedaży detalicznej, budownictwie, w czwartek NBP poinformuje nas o krajowym sektorze bankowym. No jeżeli chodzi o zagranicę, no to tutaj najistotniejsze zazwyczaj bywają te publikacje ze Stanów Zjednoczonych i tutaj dziś, jutro, w środę będą informacje z rynku nieruchomości, w czwartek trzeci odczyt PKB z USA, no a w piątek będzie publikacja o budżecie amerykańskich gospodarstw domowych za listopad. No będzie też kilka decyzji banków centralnych, tak jak w zeszłym tygodniu to, o czym już wspominałem. Europejski Bank Centralny informował o poziomie stóp procentowych Fed, Szwajcarski Bank Narodowy, czy też Wielka Brytania o tym informowała, takie główne banki to w tym tygodniu swoje decyzje przekażą, też istotne, ale jednak nie tak bardzo jak w zeszłym tygodniu banki centralne w Chinach, Japonii, Czechach, czy na Węgrzech, ale tutaj przynajmniej rynki nie przewidują jakichś dużych zmian. Także to będzie nas czekało w tym tygodniu. Dobrze, to może przejdziemy teraz do tej najważniejszej dzisiaj części, a mianowicie do podatku Belki. Patrząc historycznie, podatek Belki, czyli podatek od zysków kapitałowych, został wprowadzony w 2002 roku. Miał być to podatek wprowadzony na krótko, miał on troszeczkę podreperować budżet państwa i wtedy on wynosił 20% i dotyczył tylko zysków osiąganych z lokat, depozytów bankowych. Więc dotyczyło to tylko lokatowców i ich zyski były pomniejszane o 1/5. No ale to okazało się za mało i 2 lata później, w 2004 roku, postanowili rozszerzyć ten podatek także na dochody uzyskiwane z inwestycji w papiery wartościowe, fundusze. Rozszerzyli go, trochę zmniejszyli na 19%. No i na tym poziomie mamy ten podatek do dnia dzisiejszego. No i od tamtego czasu właśnie wszyscy, którzy inwestują w akcje, w obligacje, w fundusze, czy też lokują swoje oszczędności w bankach na oprocentowanych kontach i oszczędnościowych i lokatach, no muszą płacić te 19%. Można powiedzieć, że są takie dwa rodzaje tego podatku Belki, ponieważ no, najczęściej występuje on w formie zryczałtowanej, gdzie tutaj instytucja finansowa płatnik przekazuje do Urzędu Skarbowego ten podatek. Najczęściej tym podmiotem jest bank czy fundusz inwestycyjny. No i dotyczy to w takich form lokowania pieniędzy, jak właśnie lokaty, konta oszczędnościowe. Gdy mamy naliczane z nich odsetki, to one już są pomniejszone o ten podatek. Podobnie też wygląda, jeżeli zbywamy fundusze inwestycyjne, to na nasze konto wpływa już kapitał plus zysk i ten zysk jest o ten podatek pomniejszony. Tyczy się to również dywidend od akcji, które są wypłacane na nasze rachunki maklerskie. Tam też już ten podatek jest pobrany. No i można powiedzieć, że nie musimy później nic z nim robić, no ale jest część instrumentów, które wymagają później rozliczenia tego podatku w formie zeznania podatkowego. No i jeżeli inwestujemy w papiery wartościowe, akcje, jakieś instrumenty pochodne, obligacje, no to jeżeli w danym roku kalendarzowym no zbywamy te papiery wartościowe, no to otrzymujemy cały dochód, cały zysk. Nie są pomniejszane o ten podatek, no ale co się odwlecze, to nie uciecze. Później nasze domy maklerskie wysyłają nam zestawienia transakcji i tam mamy jasno określone, czy ponieśliśmy stratę w danym roku kalendarzowym, czy też zysk. No jeżeli zysk, to wtedy będziemy musieli odprowadzić w zeznaniu podatkowym PIT-38, wykazać te dochody uzyskane z tego odpłatnego zbycia papierów wartościowych czy jakichś instrumentów pochodnych. Więc wtedy już musimy się do tego przyłożyć i no, może księgowy za nas to zrobi, ale w każdym razie nie będzie się to działo automatycznie. To myślę, że są takie podstawowe, najważniejsze informacje o podatku Belki. Dlaczego akurat teraz postanowiłem powiedzieć kilka słów o tym podatku? Ponieważ no, zbliża się koniec roku i o ile z tą częścią zryczałtowaną no, niewiele możemy zrobić, o tyle jeżeli chodzi o nasze rachunki maklerskie, na których mamy akcje, to rozliczając je do końca roku, no, możemy mieć wpływ na wysokość tego podatku, który będziemy musieli wykazać. I trzeba pamiętać, że dzień 28 grudnia, czyli środa za, no, za te półtorej tygodnia, jest ostatnim dniem giełdowym, z którego transakcje akcjami, obligacjami, certyfikatami rozliczą się jeszcze w tym roku. No, występuje tam rozliczenie D plus 2 i one do piątku 30 grudnia zostaną rozliczone i te transakcje jeszcze będą ujęte w tym roku. No i co można zrobić? Warto zawsze sobie spojrzeć teraz na to. Często domy maklerskie takie informacje pokazują, jak sumarycznie zakończyły się nasze transakcje na naszych rachunkach maklerskich, czy jesteśmy na plusie, czy zarobiliśmy, czy jest tutaj strata. No jeżeli jest ten zysk, a mamy na przykład na koncie jakieś stratne pozycje, no to jest szansa, żeby na przykład te stratne pozycje zbyć, no, troszeczkę obniżyć sobie ten zysk w tym roku, dzięki temu zapłacić niższy podatek za ten rok. Czasami słyszy się o takich takim sposobie jak tax cutting, czyli takie ucinanie podatku poprzez zbycie przed końcem roku jakichś papierów wartościowych, dzięki czemu sobie ten podatek obniżymy, a następnie kupienie tych samych papierów. No ale muszę powiedzieć, że zgodnie z Urzędem Skarbowym jest to niezgodne z prawem, no i musimy mieć dla takich transakcji jakieś konkretne wytłumaczenia, dlaczego dane papiery przed końcem roku zbyliśmy, później te same nabyliśmy. No jest to transakcja podejrzana i no jeżeli mamy jakieś konkretne wytłumaczenie, to oczywiście można w ten sposób postąpić. No, pamiętajcie też, że ja nie jestem doradcą podatkowym i jeżeli macie jakieś wątpliwości, chcecie się dopytać o to specjalistów, no to takich specjalistów na rynku mamy i warto, jeżeli jesteście czegoś pewni, to jeszcze jest czas, żeby z nimi podyskutować na ten temat i się poradzić. No, chciałbym też powiedzieć o tym, jeżeli chodzi o rozliczanie podatku. Oczywiście będziemy to robić dopiero w przyszłym roku, jak już nasze domy maklerskie przyślą nam to zestawienie, ale należy pamiętać, że jeżeli i ponieśliśmy stratę w danym roku, to też warto ją ewidencjonować w danym roku. No oczywiście nie ma wtedy konieczności płacenia podatku Belki, ale to leży w naszym interesie, bo akurat tą część, którą ewidencjonujemy, czyli z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, straty z lat ubiegłych możemy zrekompensować w sytuacji, gdy później w kolejnych latach pojawi się zysk, no i tym samym no, zmniejszyć wysokość tego podatku. Jest to oczywiście zgodne z prawem i warto to po prostu robić, bo no, nie każdy nasz rok może być zyskowny, a jak mamy zysk w danym roku, w zeszłym roku ponieśliśmy stratę, to pamiętając o tym, ten podatek możemy sobie obniżyć. No bardzo istotny jest tutaj fakt, w którym roku nastąpiła ta strata, bo tutaj były zmiany i te straty można sobie zrekompensować nawet 5 lat w tył, przy czym w przypadku tych strat poniesionych do 31 grudnia 2018 roku, no jest taki warunek, że w jednym roku można uwzględnić maksymalnie 50% wcześniej poniesionej straty. No i załóżmy, że teraz w tym roku zarobiliśmy 1000 złotych, byliśmy ten 1000 do przodu, taki był nasz zysk. A na przykład w 2017 roku, czy 2018 roku straciliśmy 2000 zł na obrocie na akcjach, no to te 50% z tamtych lat możemy sobie wpisać i zrekompensować ten nasz zysk tegoroczny 1000 złotych i no i nie zapłacimy wtedy podatku Belki. No ale weszły nowe regulacje, no korzystniejsze dla nas, co nieczęsto się zdarza, że przepisy są dla inwestorów korzystniejsze i zgodnie z tymi nowymi regulacjami, no straty, które ponieśliśmy w 2019, 2020 czy też w zeszłym 2021 roku, no możemy sobie odliczyć przez kolejne 5 lat, ale już bez potrzeby stosowania tego wymogu nieprzekraczania 50% limitu. No i dzięki temu możemy wypracowany dochód obniżyć jednorazowo kwotę. No tutaj jest taki limit 5 milionów złotych dla osób, które takimi środkami obracają i takie takie zyski mogą mieć do 5 milionów złotych, więc myślę, że jest to ważna i przydatna informacja, o której zawsze warto pamiętać. No to są takie plusy, że te straty można rozliczać, ale no złą wiadomością dla inwestorów jest to, że zyski, straty z tych różnych źródeł, z ryczałtu, te, które już zostały odprowadzone i z obrotu papierami, no nie możemy ze sobą łączyć. I na przykład jeżeli nie wiem, w danym roku zarobiliśmy na funduszach inwestycyjnych 10 tysięcy złotych, zbyliśmy te fundusze, no tam został odprowadzony podatek, a na obrocie akcjami straciliśmy w tym samym roku 10 tysięcy złotych, więc jakby patrząc na nasz portfel, wyszliśmy na zero, no to tutaj tej straty na akcjach nie możemy sobie zrekompensować i wyrównać tymi zyskami z już odprowadzonego podatku z funduszy inwestycyjnych. Działa to oczywiście w dwie strony, tak? I jeżeli zarobiliśmy na akcjach, to straty, które ponieśliśmy na przykład na posprzedaży funduszy, jednostek funduszy inwestycyjnych, no nie możemy sobie tego zrekompensować i, no i od tego zysku na akcjach no podatek musimy zapłacić i no nie jest to korzystne dla inwestorów. No chciałbym powiedzieć jeszcze o takiej rzeczy, bo czasami ludzie pytają mnie, no ten podatek Belki no został wprowadzony, miał te 20 lat temu troszeczkę podreperować budżet, a jak to rzeczywiście wygląda, czy jaki udział jest w budżecie, czy płacimy tego podatku coraz więcej, czy coraz mniej. No i tutaj doszukałem się takich statystyk, jeżeli chodzi o wpływach do budżetu z tego podatku. No i zazwyczaj patrząc na kilkanaście ostatnich lat, no to te wpływy były na poziomie między 3 a 4 miliardy złotych. Rekordowy był 2008 rok, gdzie inwestorzy z tytułu tego podatku wpłacili 4,26 miliarda złotych. No bardzo dobry dla budżetu państwa był też rok ubiegły, gdzie 4,15 miliarda złotych wpłynęło od inwestorów z ich zysków z tytułu tegoż podatku. No ale trzeba przyznać, że no już jest pewne, że ten rok będzie rekordowy, bo już w pierwszym półroczu, w pierwszych 6 miesiącach do budżetu wpłynęło więcej niż w całym zeszłym 2021 roku. No więc jest to też również niedaleko tego rekordowego 2008 roku. No jest pewność, że w tym roku budżet państwa zarobi zdecydowanie najwięcej na osobach, które czy lokują swoje oszczędności na lokatach, czy też ryzykują swoimi oszczędnościami, nie chcą, żeby ta inflacja zżerała te oszczędności i po prostu je inwestują w różnych formach, różne papiery wartościowe czy jednostki funduszy inwestycyjnych, więc prawdą jest, że aktualnie dokładamy do budżetu państwa no najwięcej. No i tutaj patrząc na obecną sytuację na rynkach finansowych, patrząc na obecną sytuację, jeżeli chodzi o inflację, bo aktualnie patrząc na te poziomy inflacji, i na zwiększone poziomy stóp procentowych lokaty, które no, wydają się teraz w miarę przyzwoite, to realna stopa procentowa jest ujemna, a jeszcze tutaj ten podatek Belki zabiera nam te zyski ciężko, często wypracowane, więc tak jak mówię, w obecnej sytuacji sam ten podatek jest jeszcze bardziej trudny do przełknięcia, no tym bardziej, że jak się spojrzy na to, jaką on część budżetu państwa stanowi, to no to nie są to, jeżeli chodzi o procentowe ujęcie, jakieś kokosy, mógłbym powiedzieć, bo w ostatnich latach no to te wpływy oscylowały na poziomie 1%, jeszcze tam 15 lat temu to bywało około 1,5-1,6% tego budżetu państwa. W ostatnich latach, tak jak mówię, to jest około albo nieco poniżej 1%, więc jest to niewiele patrząc na budżet państwa, a uważam, że no, ten podatek no, chyba nikt go nie lubi, tak? Od ponad 20, od 20 lat drenuje nasze portfele, drenuje nasze zyski, 1/5 zysków musimy oddawać do budżetu państwa, no a sam w sobie no, jakichś istotnych wpływów nie przynosi, a wydaje mi się, że dla rynku kapitałowego w Polsce, dla Polaków jako inwestorów robi dużo złego, bo no nie dość, że pogarsza czy to oprocentowanie lokat, czy też nasze zyski z handlem papierami wartościowymi, w inwestowaniem w akcje, to myślę, że też zniechęca wiele osób do gromadzenia kapitału, właśnie oszczędzania w różnych formach i do inwestowania tych nadwyżek finansowych, no bo perspektywa oddania 1/5 zysku no nie jest czymś, co na pewno zachęcałoby do inwestowania. Oczywiście no to jest tylko 1/5 i aktualnie, jeżeli ktoś nic nie robi ze swoimi oszczędnościami, no to dużo traci. Inflacja jest bardzo wysoka, choć mam nadzieję, że gdzieś tutaj do tego szczytu inflacji się zbliżamy. No było wiele zapowiedzi polityków, żeby znieść ten podatek w 2005 roku. Wczesny premier Kazimierz Marcinkiewicz tutaj mówił o zniesieniu podatku do końca 2006 roku. W 2007 roku PO tutaj składało obietnicę, żeby do 2009 roku znieść ten podatek. No ale później gdzieś te wszystkie obietnice, jak wiemy, nie zostały dotrzymane i te wszystkie zmiany poszły w zapomnienie i ten podatek Belki jest z nami, dlatego jeżeli mamy możliwość płacić go mniej, no to starajmy się to robić i tutaj zachęcam do odsłuchania podcastu z poprzednich tygodni o IKE i IKZE. Są w to formy inwestowania, dzięki którym właśnie możemy ten podatek Belki pomijać. Oczywiście lata temu były formy antybelkowe. Pamiętam, jak kilkanaście lat temu pracowałem w banku i mój pracodawca wprowadził lokaty nocne, gdzie codziennie naliczały się te odsetki. Jak dobrze pamiętam, to jedna lokata nie mogła mieć więcej niż chyba tam 16 tysięcy złotych, więc można było wiele tych lokat otworzyć. No i wtedy była zasada, że zaokrąglano ten podatek do pełnych złotówek. Jeżeli wychodziło, że tego podatku do zapłacenia jest, ten podatek wynosi poniżej 50 groszy, no to był ten podatek zaokrąglany do zera i nie trzeba było płacić. Dzięki temu te odsetki z tych lokat overnight antybelkowych były wyższe. No był to ciekawy sposób, ale oczywiście tutaj w 2012 roku no, zmienili ordynację podatkową i już teraz nie zaokrągla się do pełnych złotówek, tylko co do grosza i no już te lokaty jednodniowe nie miały racji bytu. Tak je właśnie ukrócono, a pamiętam, że cieszyły się dość dużym powodzeniem. Dobrze, moi drodzy, ja tutaj myślę, że z mojej strony ten temat podatku Belki zakończyłem. Może ktoś ma jakieś pytania, może ma jakieś sugestie. Tutaj nie chcę Was zanudzać, więc nie opowiadam wszystkiego, co tylko jest możliwe, a staram się wyciągać jakieś esencje, a może coś istotnego mi umknęło. No i tutaj wszystkie Wasze sugestie są bardzo, bardzo cenne. Jeżeli ktoś chce tutaj zabrać głos, to jest teraz taka możliwość. A jeżeli nie, to powiem może o takiej niespodziance, którą szykujemy razem z Nikodemem, a mianowicie, żeby troszeczkę może czasami zdynamizować te podcasty, bo aktualnie, jak widzicie, ponad pół godziny tylko ja mówię. Uznałem, że warto byłoby zapraszać ciekawe osoby na taki wywiad, na taką dyskusję. I w zeszłym tygodniu w Poznaniu miałem przyjemność widzieć się z moim znajomym, z którym od kilku lat współpracujemy. Jest on licencjonowanym doradcą inwestycyjnym, ma tytuł CFA, czyli Chartered Financial Analyst, no jeden z najbardziej prestiżowych, globalnych tytułów zawodowych w branży finansowej. No rzadko spotyka się osobę, która mając ten tytuł, no nie jest bardzo ogarnięta, jeżeli chodzi o finanse. No i planuję, uzgadniając jakiś dogodny dla niego termin, zaprosić go właśnie tutaj na ten podcast wieczorową porą. Wstępnie mówiliśmy tutaj gdzieś tam o końcówce stycznia, może luty, więc myślę, że w przeciągu najbliższych 2 miesięcy uda się to zorganizować. Oczywiście też z wyprzedzeniem poinformujemy Was o tym, no abyście może też mieli wtedy możliwość takiej osobie zadania pytań, porozmawiania z nią. No, on zawsze jest, ma doświadczenie w prowadzeniu webinarów, no jest bardzo, bardzo ciekawym rozmówcą, więc myślę, że to będzie bardzo ciekawy odcinek. Jak już będziemy znali konkrety, to tak jak już wspominałem, na pewno Was o tym poinformujemy. No, myślę, że będę kończył ten dzisiejszy podcast. Dziękuję osobom, które na żywo go teraz odsłuchują, które są teraz razem ze mną. Pamiętajcie, że jest możliwość odsłuchiwania tego podcastu na Spotify, na YouTubie, na Apple Podcaście, w kilku innych miejscach. Jeżeli chcecie być na bieżąco, to zapraszam do subskrybowania tego kanału wieczorową porą. W środy tutaj Nikodem przejmuje stery i mówi więcej o innej stronie finansów, o Web3, o NFT, kryptowalutach. I to są też bardzo na czasie tematy bardzo interesujące i to wszystko na tych kanałach możecie odsłuchiwać. Także serdecznie dziękuję Wam za udział w dzisiejszym podcaście. No a z racji tego, że w przyszłym tygodniu, w poniedziałek wypada drugi dzień świąt, no to za tydzień podcastu nie będzie. Nie będzie finansów wieczorową porą. Pozwolę Wam poświętować i sobie pozwolę poświętować. No ale z tego względu też życzę Wam wszystkim zdrowych, radosnych świąt Bożego Narodzenia i zyskownego 2023 roku. Pozdrawiam Was serdecznie. Z tej strony Grzegorz Błaszczyk.